I odszedł szatan, by podjąć walkę z resztą potomstwa niewiasty, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie Chrystusie. Tak mówi tekst Księgi Apokalipsy 12 rozdziału, 17 werset, tak bardzo nam bliski, prawda? Bo mówi o reszcie potomstwa niewiasty, o tej, która strzeże przykazań Bożych, trwa przy świadectwie Jezusa. I my widzimy tam też swoją tożsamość. To jest jeden z kilku takich tekstów kluczowych dla naszego wyznania. Ale mam wrażenie, że czasem zwracamy uwagę na pewien aspekt tego tekstu, na pewną część tego tekstu, tam gdzie mowa jest, że to jest reszta potomstwa niewiasty. Stąd mówienie o sobie, że jesteśmy ową resztką, ostatkiem. I jeszcze ten aspekt, że ta resztka przestrzega przykazań Bożych. Ale nie zauważamy, nie chcemy może zauważać, bo może to troszeczkę tak mentalnie niewygodne, że tam jest mowa również, że przeciwko tej resztce szatan prowadzi bój. Nieustanną walkę przeciwko owej resztce potomstwa niewiasty. Jak ta walka może wyglądać? Nie chcę tutaj wdawać się w szczegóły opisów, ale na przestrzeni też i historii, dziejów, i nawet w ostatnich czasach często ona przybiera postać bardzo fizyczną. Zabijania chrześcijan. Nawet wczoraj przeczytałem wiadomość, że pewien adwentysta w Pakistanie został skazany na karę śmierci na podstawie bardzo kontrowersyjnego lokalnego prawa, które zakazuje bluźnierstwa przeciwko Allahowi. Przy czym pod to bluźnierstwo można podciągnąć wszelakie jakieś zachowania, prawda, jak choćby, nie wiem, rozdanie komuś ulotki chrześcijańskiej, przeczytanie z nim fragmentu Pisma Świętego. Wszystko można podciągnąć pod obrazę Allaha. I ten adwentysta skazany jest na śmierć. Kto ma dostęp do internetu czy do Facebooka, tam pewnie taką informację wyczyta. To jest jedna z najnowszych informacji na stronie Adventist Review online. Możecie ją znaleźć. Są tam prośby o modlitwę za tego adwentystę. Formy walki szatana przeciwko ludowi ostatków mogą być bardzo różne. Albo takie fizyczne jak ta, którą podałem, albo inne. Powiedziałbym bardziej, a nawet bardzo subtelne. Jedną z takich form walki przeciwko Kościołowi Bożemu w dniach ostatnich jest coś, co nazywam fanatyzmem. Znaczy nazywa się fanatyzmem. To takie zjawisko, szczerze je omówimy bardziej dzisiaj, aczkolwiek raczej w kontekście innej, pożądanej cechy. Mianowicie w kontekście gorliwości chrześcijańskiej. Ale też o gorliwości i o fanatyzmie będę chciał dzisiaj mówić. O cechach do siebie bardzo podobnych, zjawiskach bardzo do siebie podobnych, ale coś je tam nieco różni. Ale to, co je różni, czyni wielką różnicę. Bo tak jak gorliwość może zbudować Kościół, tak fanatyzm może go zniszczyć. Mam w tym moim kazaniu pewne przykłady fanatyzmu, czy to polskiego, czy zagranicznego, ale tak ciągle biję się z myślami, czy mam je podawać, bowiem obszary, w których może występować fanatyzm w Kościele są bardzo różne i ja nawet trudno mi podawać, nawet krępuje się trochę podawać wprost jakieś przykłady fanatycznych zachowań, dlatego żeby ktoś, kto być może coś podobnego praktykuje, nie poczuł się tutaj dotknięty, czy też wytknięty palcem wywołane do tablicy. Ufam waszej mądrości jako słuchaczy i waszemu doświadczeniu życiowemu, że będziecie rozpoznawali pewne zachowania, może bardziej niż u innych, to może u siebie. Konsekwencje dla Kościoła fanatyzmu są zawsze takie, że Kościół na tym cierpi, że nie tylko doprowadza to do pewnego rozbicia wewnętrznego wewnątrz Kościoła, ale również do sprowadzenia na Kościół, no, do naruszenia dobrego imienia Kościoła w świecie zewnętrznym. Bo takie rzeczy bardzo często są podchwytywane przez świat zewnętrzny, przez media na przykład, by potem rozdmuchać, że w jakimś kościele, na przykład Adwentystów Dnia Siódmego, prawda, dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Z takimi sytuacjami w Polsce też mieliśmy jakiś czas temu do czynienia. A przynajmniej pamiętam jeden z takich przypadków sprzed co najmniej 10 lat. No i bardzo głośno się to wtedy odbiło poprzez prasę lokalną, przez media lokalne, do mediów ogólnopolskich, w popularnych programach takich reporterskich skończywszy. Bardzo niekorzystnie to się odbiło na nas. Sprawy się potem wyprostowały, ale co na nas nagadano, to nagadano. I to nie było nic miłego. A więc chcę dzisiaj mówić, chociaż się wam może wydawać, że zacząłem tym fanatyzmem, że o fanatyzmie, to bardziej chcę mówić o chrześcijańskiej gorliwości, przepięknej cesze, której odbiciem w krzywym zwierciadle, dzieci, byliście kiedyś, dzieci, jesteście tu, pokażcie ręce, żebym wiedział, ilu was jest, są dzieci, są. Byliście kiedyś, to się chyba w Luna Parku, prawda, w Luna Parku, w jakimś takim wesołym miasteczku, gdzie są gabinety krzywych luster? W gabinecie krzywych luster ktoś był? Był. Fajnie tam wyglądamy, co? Chcielibyście tak wyglądać? To wyobraźcie sobie, że wchodzi gorliwość do gabinetu krzywych luster. I co widzi? I widzi fanatyzm. W lustrze. Niby odbicie gorliwości, ale nie takie. Bardzo nie takie. Jakieś takie wykrzywione. Odbicie gorliwości. Bardzo podobne cechy, chociaż je coś tam różni. Będziemy o tym coś tam mówili. Żeby więc poznać, czym jest fanatyzm, musimy najpierw poznać, czym jest gorliwość. Najpierw poznajmy oryginał, żebyśmy mogli rozpoznać fałszerstwo. Otóż gorliwość. Rozmawiajmy tutaj nie o gorliwości zawodowej, ale o gorliwości chrześcijańskiej. A który waszym zdaniem z przymiotników, które wymienię, najlepiej pasuje do rzeczownika chrześcijanin? No, przymiotniki opisują rzeczowniki. Więc chrześcijanin. Wyliczmy teraz sobie te przymiotniki. Zimny. Zimny chrześcijanin. Pasuje? No nie bardzo. Chłodny chrześcijanin. Letni chrześcijanin. A nijaki chrześcijanin. Ciepły chrześcijanin. Jak w tej zabawie. Ciepło, ciepło, ciepło. Lepiej, tak? Gorliwy, gorący chrześcijanin. Gorący chrześcijanin. Pasuje? On był gorącym chrześcijaninem, tak? Pasuje, bo gorący to inaczej. Gorliwy. Oczywiście. I Pismo Święte dokładnie tak mówi, że tacy powinni być chrześcijanie. Zobaczcie ze mną teraz trzeci rozdział Księgi Apokalipsy. I tam dwa wersety przeczytajmy. Werset 15 i 19. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Obyś był zimny albo gorący. Bóg wzywa nas bardzo wyraźnie do tego, żebyśmy byli gorący. Oczywiście ktoś powie, że Bóg nas wzywa również do tego, żebyśmy byli zimni. Nie. Bóg mówi, żebyśmy byli albo tacy, albo tacy. Ale tak naprawdę jest to tylko pewna figura retoryczna, gdzie to zimne jest tylko pewnym tłem dla stanu pożądanego. I tylko dlatego Bóg wspomina o tym zimnie, żeby człowiek... Bo jak człowiek jest taki zawieszony pomiędzy jednym a drugim, to tak naprawdę wydaje mu się, że jest wszystko w porządku. A nie jest w porządku, jak jest między jednym a drugim, w połowie drogi. To tak jakby stał w rozkroku. Długo się tak nie ustoi. Jakby był w nieustannym szpagacie. Kto kiedyś próbował, to wie, że to ładnie być tak rozciągniętym, ale to wygodne nie jest. Można, ale na krótko. Masz być albo takim, albo takim. Bo jak będziesz zimny, to zrozumiesz, że tak też długo nie można. To zrozumiesz, że jedynym stanem, którego Bóg chce od ciebie, to jest być gorącym. Jak jesteś letni, możesz jeszcze nie zrozumieć. To jest jakbyś był w pół szpagacie, jeszcze cię nie boli. Musi zaboleć, żebyś zrozumiał, że trzeba stanąć prosto. I dlatego w 19 wersecie już Bóg nic nie mówi o zimnie. Mówi już tylko: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Tu już nie ma mowy, żeby być zimnym, upadłym. Nie. Bądź gorliwy, co jest odbiciem owego gorąca. Zresztą zauważcie na pewien źródłosłów obu tych słów. Gorliwy, gorący. Co tam jest w obu? Coś tam w obu gore. Coś tam w obu się gotuje. Tam jest jakiś żar w obu. Tam jest ogień w obu tych słowach. W gorliwości, w gorącu. Gorliwy, gorący. To samo co pilny, zapalony, żarliwy. Taki ma być chrześcijanin. Określenia te nawiązują do ognia i żaru, bo taki jest Bóg. Jest ogniem trawiącym. A kiedy Duch Święty zstępuje na chrześcijan w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, to co widzimy nad ich głowami? Jaki symbol? W jakim symbolu Bóg się objawił? Ogników, ognia nad ich głowami. Bo gorący chrześcijanin, gorliwy, pilny, żarliwy i wytrwały, to chrześcijanin napełniony Duchem Świętym. Bóg potrzebuje gorących chrześcijan. W drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, czytamy następujące słowa. I tam werset drugi. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I w tym samym, w tej samej księdze, w rozdziale 9, też drugi werset. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa i gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Nieważne w tym momencie, do czego gotowa jest Achaja i w czym przejawiała się ta gorliwość adresatów Koryntian, do których pisał apostoł Paweł. Ważne natomiast, że te słowa gorliwość występują w takim kontekście jak zatroskanie o Kościół. Zatroskanie o Kościół. Jak ochotna wola. Jak zachęta dla innych. Jak konkretnie tam chodziło o to, że o zbiórki dla ubogich konkretnie chodziło. Czyli ta gorliwość, zobaczcie, jak się przejawia. W zatroskaniu o Kościół, w tym, że ktoś jest ochotnej woli, czyli nie trzeba go zmuszać, przymuszać, prawda, tak dociskać kolanem, żeby, nie wiem, poszedł w misję, tak, żeby dał dary na coś, tak, nie trzeba. On jakby sam z siebie bardzo chce. To taka postawa, która na innych wpływa w sposób inspirujący, zachęcający. Jak się widzi gorliwego człowieka, prawda, to aż samemu chce się tak zrobić. To po prostu tak jakby ze świeczki odpalać inną świeczkę. Ten ogień się udziela innym wokoło. Tak można rozpoznać gorliwego człowieka. Bóg takich potrzebuje. Zobaczmy, jak jeszcze charakteryzowana jest gorliwość. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12 i tam werset 31. Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Dalej mamy jeszcze 14 rozdział, werset 1. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej by prorokować. Na razie nie widać tam żadnego słowa gorliwość, żadnego słowa pilność, żarliwość. Jeszcze na razie nie widać, ale zobaczcie, werset 12. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Nadal jeszcze tej gorliwości, żarliwości nie ma, ale widać jedno. Usilne zabieganie o coś więcej. Usilne zabieganie o kolejne dary ducha, o kolejne doświadczenia z Bogiem. Ale teraz zobaczcie werset 39. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. Te wcześniejsze wezwania, by usilnie zabiegać o większe dary ducha, a najbardziej o to, by prorokować, tu są podsumowane słowem, że mają to być jakie starania? Gorliwe. Innymi słowy, gorliwość przejawia się nie tylko w zatroskaniu o Kościół, w ochotnej woli, w zachęcaniu swą postawą innych, w zbieraniu na ubogich. A żeby zbierać, to trzeba też być wrażliwym na ich niedolę, żeby teraz na nich zbierać. A więc gorliwość i w pewnej wrażliwości na ludzką niedolę się przejawia. Ale gorliwość to również świadomość, że jakby mnie ludzie nie widzieli, zawsze może być lepiej. A więc dążcie jeszcze wyżej, jeszcze więcej darów od Pana, by te dary wykorzystywać dla dobra innych. Poszukujcie lepszych, większych darów duchowych. Wykorzystujcie, które macie, ale proście o jeszcze więcej. To jest gorliwość. A patrząc z kolei na list do Tytusa, rozdział 2, werset 14. To, co do tej pory powiedziałem o gorliwości, to nie wszystko. Rozdział 2, werset 14. Jak jeszcze przejawia się gorliwość? Mowa o Jezusie, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w czym? W dobrych uczynkach. Gorliwy w dobrych uczynkach. I w tym samym kierunku idzie pierwszy list Piotra. Rozdział 3, wersety 13 po 16. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc ich gróźb, nie trwóżcie się, lecz Pana Jezusa poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej.
lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. A więc gorliwość chrześcijańska to również gorliwość w dobrych uczynkach. Zatroskanie o Kościół, ochotna wola, zachęcanie innych, zbiórki na ubogich, poszukiwanie jeszcze lepszych darów duchowych, jeszcze głębszych doświadczeń z Bogiem, ale to również czynienie dobra wokoło. Stworzeni do dobrych uczynków, byście w nich chodzili. Gorliwy chrześcijanin nie tylko czyni dobro, ale jak już nawet nie może czynić, bo nie wiem, jest już zbyt posunięty w latach, już wiele nie może nawet, prawda? To może się nawet opowiadać za dobrem. Ma choćby mową strzec dobra, opowiadać się za dobrem, kiedykolwiek będzie taka okazja, choćby w rozmowach z innymi ludźmi. Popierać dobro. I to nie tylko dobro, wiecie, jaki mamy problem z dzisiejszymi tymi czy innymi władcami naszego kraju. Obojętnie, która partia by nie rządziła. Że obojętnie, co powie partia A, druga powie, że to jest złe. Potem jak ta druga będzie rządzić, obojętnie, co by nie powiedziała, tamta będzie twierdzić, że to wszystko jest złe. Ale nie ma ludzi całkowicie złych i całkowicie dobrych. Nie ma partii całkowicie złych, całkowicie dobrych. Nie ma, że wszystkie propozycje są absolutnie złe, a wszystkie są absolutnie dobre. Czasem może być tak, że nasz przeciwnik zaproponuje coś dobrego. Co robi gorliwy chrześcijanin? Gorliwy chrześcijanin docenia dobro u każdego. U każdego. Nawet u człowieka, któremu ideologicznie z nim nie po drodze. Gdyby pan, nazwijmy go z nazwiska, na przykład Biedroń, prezydent miasta Słupska, mamy tam zbór, gdyby zaproponował jakąś dobrą ogólnomiejską akcję, czy jego osobisty styl życia ma przeszkodzić adwentyście włączyć się w akcję, która promuje coś dobrego? To jest takie pytanie, gdzie wielu z nas się zastanawia, czy czasem jak się włączę w tę akcję, to czasem nie będę tym samym popierał stylu życia przeciwnego Panu Bogu. Bądźcie gorliwymi rzecznikami dobrego, ja czytam. Gdy, nie wiem, papież wezwie do składania darów na chrześcijan prześladowanych w Syrii, to mam składać na wszystkich innych, tylko nie na Syrię? Bo wezwał do tego papież? To są pytania, które sam sobie stawiam bardzo często. Ale też znajduję dla siebie samego odpowiedź, że mamy być gorliwymi rzecznikami dobrego. Choćby mój sąsiad pijak coś dobrego zaproponował, sprzątnijmy jutro podwórko nasze, wspólne. To będę z nim sprzątał. Nie napiję się z nim, ale podwórko z nim sprzątnę. Bo wreszcie zaproponował coś dobrego. Chrześcijańska gorliwość oznacza, że opowiadamy się za dobrem. Że wolimy, jak mówi list Piotra, nawet cierpieć dla sprawiedliwości, niż iść na kompromisy. Że poświęcamy nawet życie dla Jezusa Chrystusa i gotowi jesteśmy do obrony Jego prawdy przed każdym, w każdej chwili, kiedy tylko żąda od nas, nie wiem, wytłumaczenia się z naszej nadziei, ale jednocześnie ta gorliwość motywuje mnie do tego, że będę to robił z łagodnością i szacunkiem dla mojego rozmówcy. Choćby mnie atakował, będę to robił z łagodnością i szacunkiem. Choćby był w swoich poglądach na drugim biegunie w stosunku do tego, gdzie ja stoję, to będę to robił z łagodnością i szacunkiem. dla mojego rozmówcy. Na tym polega chrześcijańska gorliwość. A teraz porozmawiajmy o niechrześcijańskiej gorliwości. Może być niechrześcijańska gorliwość? Fanatyzm jest w istocie niechrześcijańską też gorliwością. Bo nazwany jest nawet w Piśmie Świętym, Pismo Święte nie ma pojęcia fanatyzmu. Znaczy, nie używa tej nazwy, nie znajduje w żadnym z przekładów Pisma Świętego takiego słowa. Ale znajduje słowa, które w istocie to oznaczają. Na przykład, nierozsądna gorliwość. Jest takie wyrażenie? Jest. Na przykład w liście do Rzymian, w rozdziale 10. No zobaczmy, czym się charakteryzuje nierozsądna gorliwość. Daje im bowiem świadectwo. Apostoł Paweł mówi o członkach swego narodu, o Żydach, Izraelitach. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby usprawiedliwiony był każdy, kto wierzy. No i jeszcze jeden fragment z 11 rozdziału, troszkę dalej. Wersety od 7 po 12. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Niechaj zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak skutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia? Ja się w tej chwili nie chcę wdawać w pełną analizę tych słów, które same w sobie wymagałyby odrębnego kazania. Ale dostrzegam tutaj losy narodu, który chciał osiągnąć jakiś poziom świętości, ale zaczął jej poszukiwać nie tam, gdzie należy. Zamiast czerpać z usprawiedliwienia Bożego, zaczęli budować własną świętość przed Panem Bogiem, własną drogę do sprawiedliwości. Tak, oni też chcieli sprawiedliwości, tylko po swojemu. Tu mowa o dwóch różnych sposobach dążenia do sprawiedliwości. Takiej Bożej, ale gdy się pomyli drogę, można dalej dążyć do sprawiedliwości, ale próbować budować już tylko własną. Ale to jest fałszywa ścieżka. I właśnie Paweł wyraża żal, że oni wybrali fałszywą ścieżkę. I mówi, to była gorliwość. Tylko jaka? Nierozsądna. I czym się ta nierozsądna gorliwość w tych tekstach charakteryzuje? Dążeniem do sprawiedliwości, owszem, ale z własnych uczynków. Nie Bożej, z własnych uczynków. Charakteryzuje się odrzuceniem sprawiedliwości Bożej, a nawet pewną zatwardziałością serca, a nawet pewnym zaślepieniem w tym wszystkim. A w końcu taka gorliwość prowadzi do upadku. I tutaj coś, co się może wydawać, zwłaszcza dla jeszcze ludzi nie dość umocnionych w Słowie Bożym, młodych, naszych dzieci, taką teologią, prawda, usprawiedliwienie Boże, zbawienie z uczynków, taką, która by wymagała dopiero szerokiego objaśniania, o co w tym wszystkim chodzi, a więc siłą rzeczy dla niektórych niezrozumiałą teologią, to ja to wyjaśnię prościej. Wszyscy wiemy, co to jest judo. Judo to taki sport walki. Przynajmniej mnie od dzieciństwa tak przekonywano, że to taki dziwny sport, w którym może nawet zwyciężyć mały z dużym. Bo cała istota tej walki polega na zwyciężeniu przeciwnika nie własną siłą, ale z wykorzystaniem jego własnej siły. Stąd te różne chwyty judo. Tak mniej więcej też słyszeliście, że judo na tym polega? Czasem w jakichś filmach, na przykład japońskich, prawda, Japończycy zwykle są tacy mali. Czasem zdarzało mi się grywać z Azjatami w koszykówkę na takim boisku na Agrykoli w Warszawie. Tam przychodzą wszyscy ludzie z różnych stron i tak dalej. Warszawa jest dość kosmopolitycznym miastem, więc już grywałem już z Ukraińcami, z Chińczykami, z Japończykami, z Francuzami, z Hiszpanami. Oni tam wszyscy przychodzą, kto lubi w koszykówkę grać. Ale jeszcze nie widziałem dużego Azjaty. Może gdzieś w Azji są, ale w Polsce wszyscy Azjaci byli mali. I się pchali do koszykówki. No nic, tu mówimy o judo. Wyobraźmy sobie małego Azjatę, który walczy z jakimś dużym Europejczykiem. I parę chwytów, rachciach i już go pokonał. Jak to się odbywa? Otóż w judo właśnie stosuje się chwyty, dzięki którym nawet przeciwnik fizycznie słabszy może pokonać silniejszego. Robi to, wykorzystując jego siłę. Im mocniej się wielki przeciwnik zamachnie, może mieć pięść jak bochen chleba. Taka pięść waży. Tak? Teraz mała lekcja fizyki. Jak coś po okręgu, taka pięść, prawda, się mocno zamachnie, to co działa? Siła odśrodkowa, czyli tak, na zewnątrz, tak? Na zewnątrz będzie go ciągnąć. Oczywiście jak ta pięść uderzy tam, gdzie miała uderzyć, no to wszystko w porządku. Ale jak się ten mały Japończyk odchyli i taka pięść wyprowadzona z siłą wielką, ciężka, trafi w próżnię, to co potrafi zrobić? Przewrócić. Wystarczy więc sobie wyobrazić, że ten mały Japończyk się odchyla, duży przeciwnik trafia w próżnię, traci równowagę, wtedy go wystarczy tylko popchnąć lekko palcem. Może jeszcze podstawić nogę. Leży. Tak? Leży. Na tym polega judo. I takim judoką jest szatan. Takim judoką jest szatan. Żeby zwyciężyć nas, swoich przeciwników, może tylko z tą różnicą wobec Japończyków, że nie jest taki mały i taki słaby. Ale jest judoką. Chce nas zwyciężać tym, co w nas jest najsilniejsze. Chce wykorzystać do swojego zwycięstwa nasze silne strony. Siłą chrześcijanina jest gorliwość, ten żar w nim, to poświęcenie, ta ochotna wola, to angażowanie się, zapalanie innych. To jest siła chrześcijanina. Czy szatan może wykorzystać ją, by go pokonać? Oj, może. Popychając ich, tych gorliwych chrześcijan, do jeszcze większej gorliwości. I jeszcze większej gorliwości. I jeszcze silniejszego zamachu. Aż do tego, co nazywamy nadgorliwości, zbytniej gorliwości, aż do skrajności. Można? Gorliwość może się zmienić w nadgorliwość? W zbytnią gorliwość? W skrajność? Może. A ci popchnięci już do nadgorliwości, zbytniej gorliwości, skrajności, już są bardzo blisko upadku. Końcem jest zawsze upadek. To widzimy w tym, co pisał apostoł Paweł o Izraelitach. Zaczęli od gorliwości, a skończyli czym? Ta gorliwość została zmieniona w gorliwość źle ukierunkowaną, a to doprowadziło ich do upadku, poprzedzonego jeszcze zaślepieniem, odrzuceniem sprawiedliwości Bożej, zatwardziałością. Z gorliwego szatan po prostu chce zrobić gorliwca. I o ile słowo gorliwy samo w sobie jest pozytywne, kto by nie chciał być gorliwym, to się zapytam, a kto by chciał być gorliwcem? Prawda? W tym słowie już jest pewien ładunek negatywny. Tak jak w słowie fanatyk. Okazuje się bowiem, że gorliwość i fanatyzm to sąsiedzi, tyle że mieszkający po przeciwnych stronach ulicy. Zajrzałem do słownika, do definicji fanatyzmu. Wsłuchajcie się w nią. Fanatyzm to nieustępliwa, bezkrytyczna wiara w słuszność jakiejś idei, sprawy, doktryny, połączona z nietolerancją i ostrym zwalczaniem odmiennych poglądów. Nieustępliwa, bezkrytyczna wiara w słuszność jakiejś idei, sprawy, doktryny, połączona z nietolerancją i ostrym zwalczaniem odmiennych poglądów. Fanatyk w tym kontekście to ktoś ślepo oddany komuś, czemuś, zaślepiony, nietolerancyjny i zaciekły. Mamy takie przykłady biblijne takich ludzi? Mamy. Może będziecie zaskoczeni. Apostoł Paweł przed nawróceniem. Zobaczmy, co sam o sobie powiedział. W liście do Galacjan. W liście do Galacjan, rozdział 1, wersety 13 i 14. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem lud Boży i niszczyłem go, że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Widzicie w tym tekście to wszystko, o czym mówiłem? Prześcigałem w żarliwości najżarliwszych. Byłem nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale efekt owej nadmiernej gorliwości, tego prześcigania się w żarliwości, w efekcie, jak czytamy, srodze prześladował zbór Boży, a nawet go niszczył. Nie wahał się zabijać. Z pobożności. Szatan się właśnie wtedy w jego życiu odchylił i tylko pchnął palcem. Pokonał go jego własną żarliwością, pchając do jeszcze większej, do jeszcze większej. A na końcu to już tylko zabijanie jest. I niekoniecznie mieczem czy czymkolwiek innym, słowem, jakkolwiek, postawą. Taki ktoś znalazł się nawet wśród uczniów Jezusa. I to w pewnym sensie może być dla nas dobra nowina. bo czytamy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 6 i wersecie 15 o Szymonie Zelocie. Rozdział 6, werset 15. O powołaniu 12 apostołów, wśród których znaleźli się również i Mateusz, i Tomasz, i Jakub Alfeuszowy, i Szymon, zwany Gorliwcem. Inne Ewangelie mówią Szymon Zelota, zwolennik albo też członek pewnego ugrupowania żydowskiego, ludzi, którzy jak tylko mieli możliwość zabić Rzymianina, to go zabijali. Nosili sztylety ze sobą i byli po prostu takimi narodowcami, gotowymi zabić okupanta. Nawet taki człowiek znalazł się wśród uczniów Jezusa. No nie za to, że zabijał. Ale ta dobra nowina jest taka, że niezależnie od przeszłości takiego człowieka, że jego gorliwość mogła go nawet popychać do zbrodni, czy to w przypadku Szymona Zeloty, czy w przypadku apostoła Pawła, wcześniej Szawła, Chrystus i do nich się zwracał i im wskazywał drogę ratunku i ich brał na swoich uczniów. Wróćmy na moment jeszcze po tych przykładach fanatyków biblijnych, nawet w gronie uczniów Jezusa. Wróćmy na moment do definicji fanatyzmu. Powiedziałem, że fanatyzm to gorliwość w krzywym zwierciadle, to jego odbicie w krzywym lustrze, to sąsiad gorliwości, tylko mieszkający po przeciwnej stronie ulicy. Jeśli więc fanatyzm to nieustępliwa, bezkrytyczna wiara w słuszność jakiejś idei, sprawy, doktryny połączona z nietolerancją i ostrym zwalczaniem odmiennych poglądów, to gdzie tu jest podobieństwo do gorliwości? W zaangażowaniu? Po kolei. Nieustępliwa, bezkrytyczna wiara. Gdzie tu jest gorliwość, gdzie tu jest fanatyzm? A czy wiara gorliwego chrześcijanina ma być ustępliwa, czy nieustępliwa? Jeśli mamy być wytrwali, to jacy mamy być? Nieustępliwi w tym, co wierzymy. Ale czy nieustępliwi bezkrytycznie? A gdy Paweł przyszedł do Berei głosić Słowo Boże, to dlaczego zostali słuchacze Berejczycy nazwani szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice? Bo nawet jego słowa badali codziennie, czy tak się rzeczy w Słowie Bożym mają. Innymi słowy, jakimi byli w tym badaniu? Krytyczni czy bezkrytyczni? Jakimi byli w przyjmowaniu słów, które mówi pastor z zakazalnicy? Krytyczni czy bezkrytyczni? Nawet wy macie pełne prawo, jeśli chcecie być gorliwymi, zachęcam, krytycznie w domu roztrząsać moje kazanie. Jak go nie będziecie roztrząsać w ogóle, no, może to trochę zakrawać na pewną letniość. W sumie mnie nie obchodzi, kto tam i co tam mówi. Przy tym się spotkać ze znajomymi. Ale macie pełne prawo roztrząsać je krytycznie. Czy się gdzieś nie pomyliłem? Czy gdzieś nie powiedziałem czegoś, co jest nie tak w Słowie Bożym? Gorliwość to jest nieustępliwa wiara, ale wiara nie bezkrytyczna. Wiara, gdzie wszystko, w co wierzę, musi mieć swoje umocowanie w Piśmie Świętym. A nie wierzę, bo powiedział pastor, wierzę, bo powiedział ksiądz, wierzę, bo powiedział przewodniczący generalnej konferencji, czy bo tak wierzy papież. Wierzę, bo tak jest napisane w Piśmie Świętym. To jest wiara nieustępliwa, ale też nie bezkrytyczna. A fanatyzm to bezkrytyczna wiara. W słuszność jakiejś idei, sprawy, doktryny. No jesteśmy głęboko przekonani w słuszność trójanielskiego poselstwa, przesłania adwentystycznego. Ale fanatyzm jest połączony z nietolerancją i ostrym zwalczaniem odmiennych poglądów. A gorliwość? Z czym jest połączona? Z akceptacją odmiennych poglądów? Przecież jako adwentyści, wyznając własne poglądy, de facto zwalczamy cudze. Tak? No, co to nie zawsze? Zawsze. Głosząc nasze, faktycznie zwalczamy cudze. Tyle tylko, że nie robimy tego, a przynajmniej nie powinniśmy tego robić ostro. Nie posługiwać się ostrością, nietolerancją, brakiem szacunku. Jak mamy bronić naszych poglądów? Mamy odpowiadać każdemu, ale jak? Z łagodnością i szacunkiem. Nasza łagodność i szacunek ma być wobec drugiego człowieka, który głosi złe poglądy. Ja wcale nie muszę akceptować jego poglądów. Ja mogę je nie akceptować, ja się mogę z nimi nie zgadzać, ja mogę powiedzieć, że one są niezgodne z Pismem Świętym. Ale bałbym się mówić głupie, bałbym się szydzić. Choć czasem nawet samo Słowo Boże dopuszcza pewną ironię w skrajnych przypadkach. Innymi słowy, gorliwość to dla mnie nieustępliwa wiara w słuszność jakiejś idei, sprawy, połączona nawet ze zwalczaniem odmiennych poglądów. Byle nie ostrym, byle nietolerancyjnym, byle nie nietolerancyjnym i byleby ta wiara moja nie była bezkrytyczna. A tak poza tym się zgadzam, jak dla mnie. Stąd, jak widzicie, bardzo blisko między jednym a drugim, między gorliwością a fanatyzmem. Dlatego zakończę takim zdaniem, które chciałbym, żebyście z całego tego kazania, jeżeli je nawet zapomnicie, zapamiętali, bo mam wrażenie, że jest istotą tego kazania. A mianowicie, przy gorliwym można się, to tam pozwoli odróżnić jednego od drugiego, fanatyka od gorliwego. Przy gorliwym się można zawsze ogrzać. Przy fanatyku jedynie się poparzysz. Przy gorliwym się ogrzejesz, a przy fanatyku poparzysz. A więc w zależności od tego, co odczujesz, będziesz wiedział, z kim masz do czynienia. Jeśli ci będzie ciepło, fajnie, bezpiecznie, okej, to jest gorliwy człowiek. Jeśli cię będzie wszystko drażniło, to już wiesz, że lepiej tego kontaktu, tej relacji unikać. To była jednak przedostatnia myśl. Bo ostatnia to będzie ostrzeżenie, ale też dobra nowina. Ostrzeżenie jest takie, co mam nadzieję wykazałem dzisiaj, że będąc gorliwym, uważaj, bo możesz się stać również fanatykiem. Gorliwość cię wcale nie zabezpiecza automatycznie przed nadgorliwością. Tutaj mam jeszcze ostrzeżenie w drugą stronę. Niech fakt, że gorliwy może się stać fanatykiem, nie będzie dla was hamulcem przed byciem gorliwym. Bo letnich też Pan Bóg nie chce. Chce mieć jakich chrześcijan? Gorliwych, żarliwych, pilnych, gorących. Ale nawet w tym stanie nie jest to żadne automatyczne zabezpieczenie przed pchnięciem nas przez wroga Bożego w kierunku skrajności. A teraz dobra nowina jest taka, że nawet jeśli będziesz pchnięty w kierunku skrajności, nadmiernej gorliwości, nadgorliwości, nierozsądnej gorliwości, to jest droga powrotna. Jak w przypadku apostoła Pawła czy Szymona Zeloty. Nadal możesz wrócić na drogi uczniostwa Jezusa Chrystusa. A więc badajmy swoje serca. Myślę, że tym papierkiem lakmusowym, który mnie samemu może powiedzieć, czy we mnie jest więcej nierozsądnej gorliwości, czy tylko gorliwość ta pożądana, jest to, czy właśnie ludzie w kontakcie ze mną są poparzeni, czy jest im po prostu ciepło. Jak będę parzył, to łatwo sprawdzić. Po prostu nikt nie będzie chciał ze mną na dłuższą metę utrzymywać bliższych relacji. Bo nikt nie lubi być nieustannie poparzony. Niech nam Pan Bóg dopomoże zbadać przede wszystkim własne serca, a nie tam wrócić na obiad sobotni i zaraz w kontekście kazania rozmyślać, kto tu jest fanatykiem w naszym zborze. Bo taka postawa w jakimś sensie jest fanatyzmem. Taką nierozsądną pobożnością. Niech nas Bóg od takiej broni. Amen.